Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, drodzy szamotulanie, wszyscy wierni partycypujący w tej Eucharystii za pośrednictwem telewizji Trwam. Dzisiaj opatrzność pozwala nam uczestniczyć w uroczystym nadaniu Kościołowi Kolegieckiemu pod wezwaniem świętej Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. Do czterech tego rodzaju bazylik archidiecezji poznańskiej, to znaczy katedry, sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze, fary poznańskiej i kolegiaty leszczyńskiej, dochodzi obecnie właśnie to piąte miejsce szczególnej łaski, Bazylika Mniejsza w Szamotułach. Dzisiejsze czytania każą nam rozważyć dwie prawdy. Pierwszą o miłosierdziu Bożym, jak przedstawiona jest właśnie ona w przypowieści o robotnikach winnicy, a drugą o pewnym osobliwym, charakterystycznym świadectwie tego miłosierdzia, jakim jest Bazylika Mniejsza. Najpierw pierwsza prawda. To zawarte w przypowieści o gospodarzu, o robotnikach i robotnikach winnicy nauczanie o miłosierdziu Bożym. Simile est enim regnum celorum homini patri familias. To nauczanie zdaje się kłócić z naszym poczuciem sprawiedliwości. Zgodnie z wszelkimi zasadami dzisiejszej ekonomii za większą pracę należy się większa zapłata. Tymczasem gospodarz zapłacił jednakowo tak tym, którzy w spiekocie pracowali przez cały dzień, jak i tym, którzy ledwie rozpoczęli swoją pracę. Tak tym, którzy zaczęli o 6 rano, jak i tym, którzy rozpoczęli o 9, 12 i o godzinie 17. Tak właśnie stopniowo przebiega proces ewangelizacji narodów i tak też przebiegał proces ewangelizacji Europy. Na pierwszy rzut oka słusznym wydaje się nam szemranie i oburzenie zmęczonych robotników po całodniowej pracy. Musiała ich boleć hojność gospodarza dla tych, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Sami woleliby, by gospodarz był dla nich hojniejszy, a dla robotników ostatniej godziny bardziej sprawiedliwy. Jest to nic innego jak ilustracja myślenia faryzeuszy, którzy zarzucają Jezusowi zbytnie miłosierdzie wobec grzeszników. Żydzi wiedzieli, że są narodem wybranym i nigdy o tym nie zapomnieli. W konsekwencji czuli się ważniejsi od pogan i patrzyli na nich z góry. Ale Boży punkt widzenia jest inny. Pan Bóg nie daje żadnemu narodowi klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Nie uznaje istnienia Herrenvolk, czyli rasy panującej. On pozostaje sprawiedliwy, ponieważ umówił się o denara i tyle właśnie wypłacił. Jest jednak również hojny, co dobrze oddaje łacińskie słowo liberalitas, od słowa liber, czyli wolny. A wolność jego nie jest kaprysem bogacza. Bóg jest zawsze sprawiedliwy i jednocześnie ma zawsze prawo okazać się miłosiernym. Denarem bowiem płaconym robotnikom Królestwa Bożego jest zbawienie. Ta przypowieść jest najpierw skierowana do Żydów. Oni uważali, że ze względu na wielowiekowe zachowanie przepisów prawa, modlitwy i innych przejawów pobożności, mają automatycznie prawo do zbawienia na mocy zasad ekonomii. Za dobrą pracę należy się dobra zapłata. Wystarczała im sprawiedliwość boska, która odmierzy im zapłatę za ich pracę w postaci przestrzegania prawa, długotrwałych postów, jałmużny i modlitwy. Takiej mentalności przeciwstawia się Jezusowa przypowieść. Zbawienie nie jest rodzajem handlu, zbawienie jest darem Bożym, a nie zapłatą, darmowym darem Boga. Nie ma takiej ceny, którą człowiek mógłby uiścić za życie wieczne. Nie należy więc liczyć na swoje zasługi, bo jest ich zawsze za mało. Nadzieję można jedynie pokładać w miłosierdziu Bożym i na tym polega ekonomia zbawienia, potwierdzona w wielu miejscach w Piśmie Świętym, a w sposób szczególniejszy w dzisiejszej przypowieści, lecz także w przypowieści o ojcu syna marnotrawnego, gdzie syn pierworodny odgrywa rolę faryzeusza z przypowieści o robotnikach winnicy. Przypowieść nie chce zachęcać ludzi do lenistwa w służbie Bożej, lecz pragnie pouczyć, że Pan Bóg może w każdej godzinie powołać nas do Królestwa Bożego i że człowiek powinien być gotów zawsze na Jego wezwanie. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To został powołany w zadaniu swego życia, czyli praktycznie powołany do wiary, podobnie jak Żydzi, pierwszym wybraniem. Nie może sobie rościć większych praw od tego, kto został powołany w czasie późniejszym, jak wszystkie inne narody, czyli poganie. Nikt nie powinien zniechęcać się ani cofać, myśląc, że jest za późno. Prawdziwy uczeń Chrystusa nie zważa zbytnio na własne warunki, na czas powołania, na służbę odbytą, ile raczej na chwałę Chrystusa, dla którego żyje. I tyle wystarczy o sensie dzisiejszej przypowieści o gospodarzu i robotnikach winnicy. A potem przychodzi sprawa druga, to znaczy dzisiejsze wydarzenie jest też okazją do zwrócenia uwagi na to, że Bazylika Mniejsza jest jakimś świadectwem miłosierdzia Bożego w stosunku do nas. Dzisiejsza uroczystość uczy nas nie tylko tej tajemnicy, ale mówi też właśnie o tej szczególnej instytucji, jaką jest instytucja Bazylki Mniejszej, dzieło miłosierdzia. Samo pojęcie bazyliki, jak wiemy, jest starsze niż chrześcijaństwo i pojawia się znacznie wcześniej na określenie budynku służącego do publicznych zgromadzeń, związanych w sposób szczególny z wymiarem sprawiedliwości. Etymologicznie rzecz biorąc, bazylika od słowa bazyleus, czyli król, jest niczym innym jak salą królewską. W czasach rzymskich i Rzymu republikańskiego tego typu budowle służyły nie tylko jako trybunał, ale również jako centrum załatwiania spraw publicznych, transakcji handlowych, uchwał politycznych i przemów oratorów. Swoją wielkością i przestronnością świeckie bazyliki w Rzymie wywarły znaczący wpływ na rozwój architektury chrześcijańskiej, bazyliki, prowadząc do wznoszenia budowli przeznaczonych już nie dla ziemskiego Pana, lecz dla władcy niebiańskiego. I w 313 roku razem z edyktem mediolańskim cesarz Konstantyn zapewnił wolność kultu chrześcijańskiego i odtąd też zaczęto budować najpierw w Rzymie, a następnie w innych miejscach imperium, imponujące świątynie na planie bazylikowym, przeznaczone najpierw dla kultu chrześcijańskich męczenników. Znoszenie wielkich bazylik spowodowało stopniowy zanik wcześniejszych, skromniejszych miejsc kultu, takich jak Tituli czy Domus Ecclesiae, w znacznej części mieszczących się wewnątrz prywatnych mieszkań patrycjuszy chrześcijańskich. Przestrzeń bazyliki chrześcijańskiej przyjmowała podłużny kierunek rozwoju. Taka podłużna struktura od wyjścia po apsydę, wyrażała w języku form architektonicznych duchowy i zbawczy szlak ludzkiej wędrówki ku zbawieniu. Odzwierciedlała ideę czasu linearnego, właściwego tradycji biblijnej i chrześcijańskiej, czyli czasu rozumianego jako progresywna ciągłość, a nie jako kolista cykliczność się powtarzająca, podobnie jak w świecie pogańskim. Eschatologia chrześcijańska zmierza do wypełnienia czasu, idzie ku odkupieniu człowieka. Bazyliki zaś są, o ile to możliwe, skierowane apsydą na wschód, co stanowi aluzję do miejsca, w którym znajduje się raj i kierunku, z którego nadejdzie Chrystus, powracający na ziemię na koniec czasu. W średniowieczu bazylikami zaczęto nazywać tylko te kościoły, które były siedzibami dostojników kościelnych wysokiej rangi. Pośród tychże najpierw wyróżniono bazyliki większe, czyli Bazylika Major, kościoły zarezerwowane dla papieża. W Rzymie takimi bazylikami są Bazylika świętego Jana na Lateranie, świętego Piotra na Watykanie, świętego Pawła za murami i Bazylika Matki Bożej Większej. Poza Rzymem istnieją jeszcze cztery inne bazyliki większe. Bazylika świętego Franciszka w Asyżu, Bazylika Matki Bożej Anielskiej również w Asyżu, potem także Bazylika świętego Marka w Wenecji i Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Z czasem plan bazylikowy został porzucony i określenie bazylika nabrało znaczenia honorowego. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatytułowany Domus Ecclesiae z 9 listopada 1989, wspomina, iż papieże obdarzają tym tytułem kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską, podkreślając ich ściślejszy związek z katedrą świętego Piotra. Po raz pierwszy tytuł bazyliki mniejszej w takim sensie nadał papież Pius VI kościołowi świętego Mikołaja w Tolentino w 1783. Uznana sława, piękno, powiązanie z najważniejszymi postaciami i momentami dziejów lokalnej religijności i duszpasterska gorliwość stanowiły zawsze decydujące argumenty na rzecz nadania tego tytułu. Dzisiaj w Polsce posiadają go znaczniejsze kościoły katedralne, kolegiackie i klasztorne. Tym przywilejem cieszy się 130 kościołów, 11 bazylik archikatedralnych, 10 bazylik katedralnych, 5 bazylik konkatedralnych, 22 bazyliki kolegiackie i 83 inne znaczące kościoły. Kongregacja obrzędów postawiła bazylikom mniejszym wysokie wymagania. Winny one odznaczać się odpowiednią wielkością oraz artyzmem, a ich forma winna odpowiadać jak najdokładniej przepisom liturgicznym. Winny to być ośrodki promieniujące życiem religijnym i duszpasterskim. Tak więc na bazylice mniejszej spoczywają następujące obowiązki. Słowo Boże winno być tutaj często głoszone, tak w homiliach, jak i w kazaniach. Sprawowanie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, winno być wzorem dla innych kościołów, tak ze względu na przestrzeganie przepisów liturgicznych, jak i z racji czynnego uczestnictwa wiernych. Temu też mają służyć instrukcje i konferencje liturgiczne, które będą miały miejsce tutaj. Duchowieństwo razem z wiernymi winno odmawiać tutaj liturgię godzin, zwłaszcza jucznie i nieszpory. Liturgii winien towarzyszyć wzorcowy śpiew wiernych. Szczególną wagę należy przyłożyć do rozpowszechniania dokumentów Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Każdego roku należy celebrować ze szczególną troską święto katedry świętego Piotra, które przypada 22 lutego. Następnie uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca oraz rocznicę wyboru lub inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego. W ustalonych godzinach winni tutaj być do dyspozycji spowiednicy stosownie do potrzeb penitentów. Z uwagi na przybyszów z innych narodowości trzeba zadbać, aby wierni umieli śpiewać credo i Ojcze Nasz w języku łacińskim. Na frontonie winny być umieszczone odznaki papieskie lub stolicy apostolskiej. Miejsce to winno być miejscem szczególnego kultu i pielgrzymowania. Większa winna być też częstotliwość odprawianych mszy świętej i nabożeństw. Winna być tutaj wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, a Kościół powinien być otwarty przez cały dzień. Oprócz tych wymienionych obowiązków, bazylika posiada także swoje określone przywileje. I tak na przykład na szatach liturgicznych, chorągwiach, na pieczęci bazyliki można umieścić znaki papieskie, czyli skrzyżowane klucze. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świątynię, będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub przynajmniej odmówią Ojcze Nasz i wierzę w Boga pod zwykłymi warunkami, to znaczy w stanie łaski uświęcającej, przy komunii świętej i modlitwie w intencji Ojca Świętego, mogą tutaj uzyskać odpust zupełny w następujące dni. Rocznicę poświęcenia bazyliki, dzień liturgicznej celebracji tytułu Kościoła, czyli 8 maja i w ostatnią niedzielę sierpnia, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca, w dzień wspominający nadanie tytułu i godności bazyliki mniejszej, czyli 26 maja, raz w roku, w dzień ustalony przez ordynariusza miejsca, czyli 20 września, i raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego z wiernych. Jednym słowem, przed duszpasterzami jawi się wiele nowych obowiązków. W tym historycznym momencie, w którym wskazujemy na bazylikę jako szczególne miejsce miłosierdzia, miejsce przebaczenia, miejsce, w którym człowiek z powrotem odzyskuje godność dziecka Bożego, chciałbym jak najserdeczniej podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za jego hojność w stosunku do szamotulskiej kolegiaty, księdzu kanonikowi Mariuszowi Marciniakowi. Dziękuję za wszystkie starania, jakie podjął w celu nadania tego nobilitującego tytułu tutejszej kolegiacie. Podziękowanie też dla pana starosty powiatu szamotulskiego, Pawła Kowzana, za pierwszą myśl o nadaniu tego tytułu tutejszej kolegiacie, panu burmistrzowi Włodzimierzowi Kaczmarkowi, prezesowi Banku Spółdzielczego Duszniki, w ogóle wszystkim tutaj szamotulanom i gościom, którzy dzisiaj uczestniczą w tej uroczystości i którzy z dumą przychodzą do tej świątyni świadka wieków, jednocześnie świadka wielkich wysiłków przy utrzymaniu jej w takim stanie pięknym, jednocześnie dostojnym. Dziękuję Panu Bogu za dar uczestnictwa w tym podniosłym dniu, który wpisuje się złotymi zgłoskami w wielowiekową historię Szamotu. Życzę wszystkim, którzy odwiedzają i będą nawiedzać tę bazylikę, aby stali się żywymi świadkami Bożego miłosierdzia.